Polityka. Naszym gościem Krzysztof Wojczal, geopolityk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I autor książki Trzecia dekada. Biegnie nam trzecia dekada, już kolejny rok. I jak? Jest ciekawie? Jest interesująco?
No, na pewno nie będzie takiej osoby, która by powiedziała, że nie jest interesująco i też nie jest ryzykownie, jeśli chodzi tak o sytuację globalną, jak i również o biznes, bo te wszystkie fluktuacje polityczne również mają wpływ na środowisko biznesowe, a także na to, czy dany region, czy na przykład Polska jest bardziej czy mniej atrakcyjna dla biznesu, co ma wpływ oczywiście na gospodarkę.
Ma wpływ na gospodarkę, to teraz zobaczmy sobie na to nasze miejsce na mapie Europy. Wiele osób mówi, miejsce niebezpieczne, ale obecnie miejsce z niesamowitymi perspektywami.
No tak, rzeczywiście tak jest. Póki będziemy mieli gwarancję bezpieczeństwa, póki możemy się czuć w miarę bezpieczni, póki, a to będzie trwało, dopóki Ukraińcy będą się bronić, bo jeśli oni by przegrali, no to wówczas to my byśmy byli państwem frontowym i wtedy ten biznes być może mniej chętnie by tutaj przyjeżdżał, zwłaszcza, że Rosjanie mogliby przekierować swoje siły i środki, czy to służby, czy to innego rodzaju narzędzia, które nam tutaj by demonstrowały to, że jesteśmy państwem frontowym, gdzieś by wybuchały jakieś ośrodki infrastrukturalne ważne dla Polski, także to by było niebezpieczne bardzo. Także na tą chwilę jest jeszcze dobrze, aczkolwiek musimy cały czas się pilnować i pilnować tego, by tak pozostało.
Głównym zagrożeniem Rosja. Są takie zdanie, że Rosji już nie ma. Rosja już nie siedzi przy głównym stoliku, sama skutecznie się zdegradowała do drugiej ligi globalnej. To prawda?
Na tej najwyższej płaszczyźnie uważam, że tak, że rzeczywiście Rosji już nie ma, tylko jeszcze Władimir Putin jakby sobie tego nie uświadomił. Natomiast no, cały czas pozostaje ten argument siłowy, czyli póki jego armia jest na Ukrainie, póty Rosjanie będą decydować o tym, co się w Ukrainie dzieje i jak wysokie zagrożenie będzie dla innych państw, czy dla państw bałtyckich, czy dla właśnie Polski. Także w zasadzie to jest jego jedyny argument, który mu pozostał i on tym argumentem próbuje jeszcze osiągnąć jak najwięcej dla siebie zysków.
Jakie zyski może mieć Władimir Putin? Utrzymanie władzy, przedłużenie statutu Rosji jako globalnego mocarstwa?
Na pewno utrzymanie władzy i te czynniki wewnętrzne są niezwykle istotne, ponieważ jeśli Putin przegra wojnę, no to może przegrać również władzę, a w tego rodzaju państwach autorytarnych przegranie władzy może być równoznaczne z przegraniem życia. Natomiast jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, no to przy przejęciu kontroli nad całym państwem ukraińskim Władimir Putin mógłby dalej wywierać presję na Zachód i dalej móc starać się o uzyskanie pewnego rodzaju korzyści dla siebie i jakby dostawienie tego krzesła z powrotem do tego głównego stolika. W mojej ocenie nawet wówczas po upadku Ukrainy by się to nie stało, natomiast najwyraźniej Rosjanie są innego zdania i kontynuują konflikt, żeby to osiągnąć.
Podróżujemy po świecie, jesteśmy przy Rosji, spójrzmy dalej na wschód, na południowy wschód, mówiąc konkretnie Chiny. Wiele osób mówi, Rosja dla Chin nie jest atrakcyjna, inni mówią, nieprawda. Chiny cały czas mają trochę populacji, dużo terytorium i dużo zasobów.
Tak, wydaje mi się, że to jest paradoksalne, bo wiele osób mówi o sojuszu chińsko-rosyjskim, a w mojej ocenie z perspektywy Pekinu, im słabsza Rosja, tym lepsze perspektywy na przyszłość. Z tego względu, że od Rosjan Chińczycy mogliby faktycznie uzyskać surowce energetyczne, ale na swoich warunkach. I to miałoby również wpływ na płaszczyźnie politycznej, nie tylko energetycznej, ale pewnie szerzej gospodarczej. Chińczycy mogą ekspandować swoje wpływy w tej chwili w zasadzie albo na wschód w Azji, czyli do Azji Centralnej, co również kłóci się z Rosją i z jej strefą buforową, czy też z jej interesami w Azji Centralnej. Mogą ekspandować Chińczycy na południowy wschód, no ale tam jest Wietnam, tam są państwa, które teraz w tej chwili oscylują wokół Stanów Zjednoczonych, albo przynajmniej starają się uzyskać, znaczy utrzymać jakąś niezależność od Chin. Natomiast północ, ta sfera rosyjska, no też jest do zagospodarowania z perspektywy Chin.
Na ile jest tak, że Chiny w tej chwili uznają, dobrze, nie potrzebujemy wojny ze Stanami, my sobie spokojnie przez najbliższe parę lat skonsumujemy Rosję, no i jeszcze postaramy się trochę wygrać w globalnym handlu, gdzie nam nieźle idzie. Ale wojny absolutnie my jako Pekin wojny w tej chwili, w przewidywalnej przeszłości nie chcemy.
Właśnie uważam, że tak jest. Z tego względu, że Chińczycy są bardzo uzależnieni gospodarczo od Zachodu, nie tylko gospodarczo, ale również na wielu innych płaszczyznach, zwłaszcza energetycznej. I z tego względu nie opłaca im się walczyć z Zachodem czy walczyć z Stanami Zjednoczonymi. Woleliby przeczekać, woleliby jeszcze zbudować swoje siły. A Rosja, jeśli będzie słaba, no to rzeczywiście jest jakiś łakomy kąsek.
Dobrze, ale to skąd takie przypadki jak Hongkong na przykład? Można było zostawić, można było utrzymywać doktrynę jedno państwo, dwa systemy, nie zrażać, nie antagonizować Zachodu, jednak Xi Jinping uznał, no, trzeba ten Hongkong spacyfikować. Skąd takie ruchy?
Tak, rzeczywiście, wydaje mi się, że to był błąd i że to jest pewnego rodzaju walka systemu i myślenia czy cywilizacji chińskiej w stosunku do warunków, jakie panują wokół nich. To znaczy warunki są takie, że muszą kalkulować jakby potrzebę współpracy z Zachodem czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy uzyskiwania korzyści od tych państw, a z drugiej strony jednak te zapędy, ta mentalność jest gdzieś tam zaszyta i to państwo, ono nie jest agresywne dlatego, że taka jest filozofia chińska i Chińczycy po prostu nie są z natury, czy reżim w Pekinie nie jest z natury agresywny. Chińczycy nie są agresywni, ponieważ nie są dostatecznie silni, żeby agresją uzyskać dla siebie jakieś koncesje. I to, o tym należy pamiętać. Jeśli Chińczycy nie mieliby innego wyjścia, albo jeśli uzyskaliby dostateczną siłę, używaliby również narzędzia militarnego do tego, żeby osiągać swoje cele.
A na ile jest tak, że armia chińska jest groźna? Bo tutaj na jednym z paneli, w którym pan też uczestniczył, pojawiła się taka teza wśród jednego z uczestników, że właściwie Chiny nie mają armii, że oni nie mają oficerów, tylko mają politruków, a w ogóle nie umieją walczyć. Tak jest, że ta armia chińska może jest na papierze, ale realnie nie stanowi konkurencji dla armii Stanów Zjednoczonych?
Z pewnością jest dużo słabsza, niż się ją przedstawia. Z pewnością nie ma doświadczenia bojowego, co jest niezwykle istotne, a amerykańska armia posiada takie doświadczenie bitewne.
Raz na dekadę gdzieś Amerykanie walczą, chyba nie przez przypadek.
Chyba nawet częściej i to na wielu kierunkach często walczyli, bo przypomnę mi Irak i Afganistan to w zasadzie jeden czas. Także to jest niezwykle istotne. No a z drugiej strony trzeba liczyć proporcje. No, wskazuje się, że Chińczycy faktycznie mają bardzo duże wydatki na armię i tymi wydatkami powoli się zbliżają do tych wydatków amerykańskich, zwłaszcza jeśli chodzi o parytet siły nabywczej przy uwzględnieniu tego czynnika, ale należy pamiętać o tym, że Chińczycy mają też jedną z najliczniejszych armii na świecie i te pieniądze trzeba rozłożyć na proporcjonalnie każdego żołnierza, czyli tak naprawdę jeśli uwzględnimy te dwa czynniki, to się okazuje, że przeciętnie średnia finansowania na żołnierza chińskiego, ona jest stosunkowo niska i ta armia no, fizycznie nie ma prawa być nowoczesną i taką, która by była zdolna rzucić wyzwania Amerykanom.
A czyli z tego punktu widzenia Tajwańczycy mogą spać spokojnie?
Tajwańczycy mogą spać spokojnie, ale z innego punktu widzenia. Mi się wydaje właśnie z punktu widzenia politycznego i gospodarczego. O ile faktycznie Chińczycy z Hongkongiem spróbowali, o tyle jeśli by myśleli o agresji nawet na Tajwan, to wydaje mi się, że musieliby kalkulować całkowite odcięcie od gospodarek zachodnich, gdzie jest rynek ich zbytu, także zarabiają na tym, że eksportują na Zachód, z tym do Stanów Zjednoczonych i do Unii Europejskiej, a jednocześnie zagrożone byłyby ich łańcuchy dostaw morskie, którymi to ściągają surowce energetyczne. Także z tych dwóch powodów wydaje mi się, że Tajwan to jest na razie marzenie świętej głowy. Być może będzie jakieś porozumienie polityczne i w takiej drodze być może rzeczywiście uda im się coś uzyskać.
To już na koniec pytanie, to odwróćmy rolę. Gdyby to pan miał zadawać pytanie, a ja nie byłbym dziennikarzem, tylko szefem polskiej dyplomacji, to jakie pytanie najchętniej pan by zadał? Jakie jest pytanie, które powinniśmy my wszyscy stawiać obecnie polskiej dyplomacji jako pierwsze?
Tak, jaki Polska ma plan na to, co będzie po wojnie na Ukrainie. To znaczy, jak my się chcemy odnaleźć w relacjach z Ukrainą, jak my się chcemy odnaleźć w relacjach z Unią Europejską, jak my się chcemy odnaleźć w relacjach z Berlinem i przede wszystkim również Waszyngtonem i jaki mamy plan na to, żeby z jednej strony przyciągnąć Ukrainę, z drugiej strony utrzymać Stany Zjednoczone, a z trzeciej strony również współpracować z Unią Europejską, bo to jest nieodzowne.
W expose, które całkiem niedawno wygłosił przed polskim Sejmem pan minister Zbigniew Rau, były to odpowiedzi, czy ich nie było?
jest?
Trudno mi jest oceniać tak naprawdę, czy tam były jakieś konkrety. Zobaczymy, przyszłość pokaże.
Powiedział Krzysztof Wojczal, ekspert od stosunków międzynarodowych, geopolityk, autor między innymi książki Trzecia Dekada, ale też autor bardzo poczytnego bloga, vloga i przestrzeni medialnej dotyczącej polityki zagranicznej. Dziękuję bardzo.